Trzecie Milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mielecki, witam serdecznie w Trzecim Milenium. Dzisiaj kontynuujemy temat smogu od kolejnych wątków, które będziemy poruszać, bo rozmawialiśmy tydzień temu między innymi o grillach, o węglu, czym jest PM10, czym jest benzoalfapiren. Teraz chciałbym naszego gościa, dr Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Zapytać właśnie o te sensory, które są ostatnio bardzo modne. Nie wiem, czy pan widział, zresztą wiele osób wrzucało to do sieci, kiedy były u nas takie dni smogowe. To było widać takie czerwone punkty na mapie Polski, a na mapie po stronie niemieckiej no, najwyżej żółte, ale zwykle zielone. Czy rzeczywiście tak bardzo to powietrze różni się od tego, które jest u naszych zachodnich sąsiadów?
Głównym problemem jest to, w jaki sposób my spalamy paliwa używane w naszych piecach. W krajach zachodnich te kraje dysponują dużymi środkami, które zostały przeznaczone na wymianę pieców, na stosowanie lepszych technologii. Natomiast my cały czas stosujemy te technologie najbardziej może ekonomiczne, w sensie takim, że to są tak zwane kopciuchy, czy stosowanie paliw niższej jakości, no ale to też skutkuje tym, że produkty spalania są zupełnie inne niż to, co spotykamy właśnie w krajach o wyższej kulturze spalania tego, co się znajduje w piecach.
To tylko z tego wynika, że tam po prostu się nie pali paliw stałych?
Tam paliwa stałe też są wykorzystywane, tylko że tam o wiele bardziej popularne są takie piece, które stosują tak zwane spalanie dolne, o czym już mówiliśmy tydzień temu. Natomiast u nas w dalszym ciągu dominują piece spalania górnego, czyli takie piece, w których w niskiej temperaturze powstają zanieczyszczenia gazowe, które dostają się do atmosfery i one są głównym składnikiem smogu.
Czy to są te piece piątej kategorii, jak dobrze mi pamięć nie mieli, te których będzie można używać po 2020 tam którymś roku, tak uchwała sejmikowa przynajmniej mówi, i też nie można niczego wrzucać do tych pieców, to też jest duży plus.
Zgadza się. To są te piece piątej klasy, z tym, że no, główną barierą jest tutaj bariera ekonomiczna. Żeby taki piec zastosować, to nie tylko musimy kupić sam piec, ale też na przykład przebudować komin. Więc to są naprawdę spore środki, no i te środki musimy w jakiś sposób pozyskać.
No tak, wiele osób też nabrało się na pewną grafikę, która była jakiś czas temu pokazującą zanieczyszczenia związkami azotu, jak mnie pamięć nie myli, pokazujące, że ich w Europie jest więcej, a u nas jest ich mniej. Jak to należy odczytywać? No to wiele osób powiedziało, że to w Europie jest smog, a nie w Polsce, ale to akurat odwrotnie dowodzi, że nie zawsze jest tak. Tam, gdzie jest więcej tych związków azotu, wcale tego smogu nie jest więcej.
Związki.
Jak czytać te dane, te różnice między właśnie związkami azotu, między pyłami PM10, benzoalfapirenem i innymi takimi.
Jeżeli chodzi o tlenki azotu, bo to jest główny składnik smogu, no to one powstają głównie w aglomeracjach miejskich na skutek transportu samochodowego i na szlakach, wzdłuż szlaków komunikacyjnych. I to możemy odczytywać bardziej, jeżeli chodzi o pewne proporcje, że tam proporcjonalnie większej ilości tego smogu to są związki azotu, ponieważ tam proporcjonalnie o wiele mniej wytwarza się innych substancji, takich jak tlenek węgla, benzoalfapiren, tlenek siarki. Więc proporcjonalnie tych związków może być mniej, ale sumarycznie nadal składników wytwarzających smog jest mniej na zachodzie, sumarycznie. Proporcje są po prostu inne, ale ilości wytwarzanych substancji są mniejsze.
Czyli powiedzmy azotu jest podobnie jak u nas, ale nie ma tych innych dodatków, bardziej tłustych,
dokładnie,
w cudzysłowie, takie, które są bardziej szkodliwe. No to widzicie Państwo, warto takie rzeczy też wiedzieć o tych związkach azotu. Chciałem pana doktora zapytać o to, co się stało w Polsce ostatnio też bardzo modne. To są oczyszczacze powietrza wszelkiego rodzaju, takie domowe. Ostatnio ta kampania, tak od 2 lat myślę, kiedy ludzie zaczęli patrzeć na strony internetowe, patrzeć na jakość powietrza, po otwarciu okna w mieszkaniu, zamiast wlatywać nam jakieś przyjemne powietrze, którym możemy oddychać, czujemy, że coś jest nie tak po chwili. Mhm. Ludzie zaczęli kupować oczyszczacze powietrza, po prostu. Są przeróżne, w przeróżnych cenach, od kilkuset złotych do kilku tysięcy, z filtrami, które się wymienia raz na rok, z filtrami, które się wymienia raz na 3 lata. Myśli pan, że coś jest na rzeczy? To znaczy, czy gdzieś ktoś mieszka sobie właśnie w takim terenie, gdzie występuje zjawisko smogu, to warto sobie takie urządzenie kupić?
Rzeczywiście powietrze w naszych mieszkaniach może być bardzo mocno zanieczyszczone. Tutaj już pomijam temat smogu. Mieszkanie to jest obszar zamknięty, w którym przechowujemy bardzo różne substancje. W procesie spalania w naszych kuchenkach też powstaje sporo substancji lotnych, które mają skład niekiedy bardzo podobny do tego, co znajduje się w smogu. Więc rzeczywiście te oczyszczacze powietrza, jeżeli są dobrej jakości i jeżeli regularnie wymieniamy te filtry, mogą w pewnym sensie nam pomóc oddychać lepszym powietrzem. Ale pamiętajmy, że jest to tylko swego rodzaju suplement, tak? Produkt zastępczy, bo nadal jeżeli wyjdziemy na dwór, no to będziemy dalej wdychali to zanieczyszczone powietrze i warto pamiętać o tym, że jednak trzeba podjąć te działania u źródła, a nie walczyć z efektami, bo dopóki nie podejmiemy działań u źródła, to nie pozbędziemy się problemu i będziemy tylko wydawali coraz więcej i więcej pieniędzy z naszych portfeli na to, żeby walczyć z samymi skutkami.
Właśnie, bo to wzrost świadomości, o którym też mówimy, przyznam się, że to nie pierwsza audycja, którą o smogu przygotowuję, kiedy też w trakcie tych południowych audycji z Państwem rozmawiamy, to widać trochę zmiany nastawienia, bo tak jeszcze parę lat temu to tak było raczej no, na zasadzie, no a to czym mamy się ogrzewać? Tak mamy zamarznąć? No, ale kiedy potem czyta się o tych badaniach związanych z tym, ile osób umiera w związku z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, kiedy już widzimy namacalnie, że to nie jest tak zupełnie obojętne, zwłaszcza dla osób starszych, dla osób, które mają jakieś pulmonologiczne problemy. Taki smog potrafi być po prostu zabójczy. To już nawet nie tyle, że w Londynie umarło ileś tam osób od smogu bezpośrednio, ile właśnie w ciągu jakiegoś czasu takie powietrze może bardzo zaszkodzić komuś, kto ma problemy właśnie z układem oddechowym, prawda? To namacalne, tak?
Zgadza się. To są liczne badania, które wskazują na to, że zjawiska smogowe są bezpośrednio związane ze skróconym czasem życia, z problemami zdrowotnymi. Na skutek chorób związanych właśnie z emisją smogu w Polsce umiera rocznie, tak wskazują badania, 44 tysiące osób, więc to jest bardzo dużo. Przykładowo w wypadkach samochodowych ginie bodajże 3 tysiące osób. Więc wypadki samochodowe oczywiście są o wiele częściej nagłaśniane i to jest bardziej spektakularne, ale jeżeli mamy tę świadomość skali, to można zauważyć, że tutaj ten problem jest bardzo poważny. Co ważne, to tak jak tutaj pan wspomniał, to się tyczy osób starszych, ale nie tylko dzieci. Bardzo mocno są narażone na zanieczyszczenia smogiem, ponieważ one mają o wiele szybszą przemianę materii, ich organizm się rozwija. W związku z tym wchłaniane substancje są aktywniej wbudowywane w cykle biochemiczne, które w tym organizmie przebiegają i łatwiej prowadzą do różnego rodzaju uszkodzeń tego organizmu.
No i teraz jedno jest pewne, szanowni państwo, że tego smogu nie pozbędziemy się tak od razu. No ja wiem, że te akcje, które są na przykład w Poznaniu z dronem, sprawdzanie jakości pyłu, który wylatuje z kominów, to, no czy tak, spalanie śmieci to już jest w ogóle poza chyba jakąkolwiek kategorią, bo wszyscy dobrze wiemy, że po prostu tego robić nie wolno i tyle. Ale na węglu jesteśmy oparci. No i tego nie da się tak wyłącznikiem zrobić, że wszyscy nagle zaczniemy używać albo prądu, albo gazu, albo alternatywnych źródeł energii, fotowoltaiki, no, czy geotermalnych źródeł, które też są świetnym rozwiązaniem. No nie da się tak w dużym kraju jak Polska tego nagle zrobić. Czy pan sobie myślał kiedyś o tym, kiedy w Polsce na przykład będzie taka sytuacja jak w Niemczech, że rzeczywiście te wskaźniki sensoryczne pokazują, że nie jest tak źle?
To jest z pewnością proces rozłożony na lata. Myślę, że przynajmniej kilkanaście lat potrzebujemy na to, aby stopniowo te piece wymieniać i dochodzić do standardów występujących w tych krajach zachodnich Unii Europejskiej. Tak jak pan powiedział, to wynika z tego, że nasza gospodarka jest oparta bardzo mocno na węglu, szczególnie jeżeli chodzi o ogrzewanie gospodarstw domowych w mniejszych miejscowościach, tam gdzie brakuje centralnego ogrzewania. To się wiąże też z kwestiami ekonomicznymi, takimi, że ludzie, którzy ogrzewają we własnym zakresie, często mają niższe dochody i trudniej jest im zainwestować własne środki na przebudowę systemu ogrzewania w swoim domu czy mieszkaniu. W związku z tym tak ważne jest, aby było jak najwięcej programów dotacji zmierzających do wymiany pieców. Mamy różnego rodzaju programy, chociażby program Kawka. Natomiast no, pytanie
mieliśmy,
na ile...
Mieliśmy, teraz chyba się nazywa zdrowe, czyste powietrze chyba się nazywa.
Tak, tak.
Ale więc... Kawka to prawda, był taki program.
Tak, więc są różnego rodzaju programy. Pytanie, na ile one są skuteczne i wydaje mi się, że warto cały czas pracować nad tym, aby te programy rzeczywiście szybciej pozwalały ludziom odzyskać środki zainwestowane w wymianę pieców.
No tak, ale Kawka w Poznaniu to bodajże 9 milionów przez ostatnie 3 lata. Wcześniej też podobne pieniądze. Kraków to był rzędu 20-krotnie większy chyba nakładów. Poznań nawet nie wie, ile ma tych pieców. I to chyba jest w ogóle podstawa, od której trzeba było wyjść. Wiem, że to kosztuje jakiś raport, nie wiem, 2 miliony, ale czy da się poprawić jakość powietrza w mieście takim jak Poznań bez zdiagnozowania problemu? Ile tego jest?
Znaczy Poznań, wydaje mi się, że troszkę zaspał sprawę o tyle, że my mamy jednak inne uwarunkowania geograficzne. Tak? Poznań to nie jest miasto znajdujące się w Niedce, tak jak Kraków. W związku z tym jest bardziej przewiewne. Tak? Mamy Dolinę Warty, która pozwala właśnie przewietrzyć to miasto. Mamy kliny zieleni, które też trochę poprawią sytuację. No i tutaj te problemy smogowe nie są tak spektakularne właśnie jak w takich miastach jak Kraków, Gliwice czy inne mniejsze miejscowości. Dlatego no ten problem troszkę u nas jest opóźniony. No i rzeczywiście chyba czas na to, aby bardzo dokładnie zdiagnozować całą tą sytuację. Pojawiła się tutaj kwestia tego badania chociażby z wykorzystaniem dronów. Rzeczywiście to była akcja w swoim ograniczonym zakresie skuteczna, bo chociażby jeżeli chodzi o interwencję, to nie trzeba było wchodzić do poszczególnych gospodarstw, które emitowały dym, tylko wystarczył nalot dronem, który analizował dym bezpośrednio z komina i rzeczywiście warto ten program kontynuować, bo na podstawie tego roku, kiedy to było realizowane, rzeczywiście były wymierne rezultaty.
Ale muszę powiedzieć, że z któryś z badań i z wyników tych badań wynikało, że Straż Miejska, która korzystała z tego drona, oni mieli kilka przypadków tylko w danym dniu na ileś tam set kominów, gdzie to spalanie wskazywało ewidentnie na to, że były tam palone butelki, na przykład plastikowe. I dzięki temu Straż Miejska mogła wycelować w te mieszkania, gdzie ten dym był nieprawidłowy i tam przeprowadzić odpowiednią kontrolę, która kończyła się... No, słyszeliśmy o jednym z mandatów, który był. To nie w Poznaniu było, co prawda, ale 5 000 zł to już myślę, że nawet dla kogoś, kto ma pieniądze, to potrafi być jednak dość bolesny.
No, to tak. To już potrafi być kara. Dotkliwe. No. No i też pamiętajmy o tym, że nie każdy dym, który wydobywa się z komina, to jest dym wskazujący na spalanie substancji niedozwolonych, tak? Żółty dym z komina to wcale nie muszą być palone butelki, tylko to może być właśnie początek procesu spalania na przykład węgla czy drewna, bo na początku procesu spalania, kiedy ta temperatura jest niska, to wytwarza się bardzo intensywny dym, który bardzo nieprzyjemnie pachnie i wygląda, więc nawet spalanie dozwolonych materiałów, szczególnie w tym początkowym procesie spalania, może skutkować takimi zanieczyszczeniami, które są bardzo niebezpieczne.
Trzecie milenium.
Smog tematem trzeciego milenium, proszę Państwa. I teraz jeszcze kończąc wątek miast polskich, ten Kraków, w którym nie można niby już palić paliwami stałymi. Też kilka tygodni temu takie zdjęcia się pojawiło z monitoringu tego smogowego, w którym było widać ten słynny krakowski obwarzanek, czyli w Krakowie było całkiem dobrze, a na obrzeżach właśnie tam, gdzie nie ma tego zakazu, było widać, że tam to jakość powietrza jest zdecydowanie gorsza, czyli możemy powiedzieć, że trochę efekt, że efekt jest, tak, w Krakowie samym, no ale co z tego, że w Krakowie jest efekt, skoro w okolicach można palić dowoli i to powietrze, które nie zna granic i tak potem się przemieszcza po swojemu. Czy to ma sens?
To wskazuje na inercję układu, tak? To jest tak wielki układ w sensie tego, jak bardzo jesteśmy nastawieni właśnie na spalanie metodami tradycyjnymi, że bardzo ciężko jest osiągnąć wymierne rezultaty. Kraków to jest na pewno bardzo dobry początek i dowód na to, że można coś zmienić, chociażby w tak wielkiej aglomeracji. Czas teraz chyba na te średnie i mniejsze aglomeracje, w których problem jest nawet większy niż to, co obserwowaliśmy w Krakowie. Mniejsze miejscowości mają tak duży problem z tego powodu, że tam jest proporcjonalnie więcej gospodarstw domowych, które ogrzewają się indywidualnie. Mniej rozpropagowany jest system centralnego ogrzewania, w związku z tym w tych miejscowościach czeka nas naprawdę ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji.
No i pewnie te koszty też będą większe, bo chyba łatwiej zbudować taką instalację na wiele mieszkań. W Poznaniu zdaje się, że to jest około 50% gospodarstw domowych, które są podłączone do sieci miejskiej, do Karolina, mówiąc krótko, do tego wielkiego komina, który jest nad Poznaniem. I o czym pan też mówił, te filtry na Karolinie, które są, one też sprawiają, że to powietrze nie jest tak zanieczyszczone, ale też wysokość komina, i o tym jeszcze chwilę chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Właśnie wysokość komina, tak zwana niska emisja, czyli właśnie te nisko położone kominy, które nie pozwalają, żeby ten dym jakoś odleciał. A inaczej widać ten dym z Karolina, który się unosi, on idzie zwykle tak raczej prosta, ale do góry. Tak? Czyli to nie jest opadająca, tylko wznosząca się linia.
Zgadza się. To wynika z tego, że wysoki komin odprowadza gazy bezpośrednio już do prądów powietrznych, które są bardziej jednostajne i nie są tak uzależnione od ukształtowania terenu. Pamiętajmy też o tym, że to, co wydobywa się z komina w Karolinie, to jest głównie para wodna. Tak? To, co widzimy, to jest głównie para wodna. Nawet jeżeli to jest intensywny, tak zwany dym z komina, to już jest tak naprawdę para wodna, która tak naprawdę nie jest dla nas szkodliwa. Natomiast jeżeli mówimy o tych kominach przydomowych, no to one są niziutkie. Często te gospodarstwa znajdują się w jakichś nieckach i w momencie, kiedy wystąpi inwersja termiczna, to te zanieczyszczenia są więzione bezpośrednio w obrębie albo sąsiedztwie naszych posesji. I często jest tak, że możemy my nawet stosować odpowiednie technologie, ale jeżeli sąsiad gdzieś tam naprzeciwko stosuje piece gorszej jakości, paliwa gorszej jakości, no to my wszyscy nagle w tym obrębie danego osiedla tym oddychamy.
No taką sytuację akurat słyszałem spod Poznania, gdzie część ludzi wymieniła właśnie piece na gazowe, są ekologiczni, założyli w panele fotowoltaiczne, a jest jeden sąsiad, który tradycyjnie pali i w zasadzie w okolicy jest ten sam problem, który w zasadzie był może mniejszym natężeniu, ale jednak jest. No, to chyba też trzeba w głowach mocniej, nie, działać, no bo smrodzenie na swój ogródek to jest bardzo popularne, ale chyba krótkowzroczne.
Wiele dowodów wskazuje na to, że rzeczywiście możemy bardzo ciekawe wyniki uzyskać, stosując taką gradację nacisku. Czy drabiny nacisku. Mamy na początku działania, które zmierzają tylko do informowania społeczeństwa o problemie, ewentualnie delikatnego kierunkowania światopoglądu na to, jakie działania powinny być realizowane. I mamy też działania takie bardzo restrykcyjne. Więc w pewnych przypadkach rzeczywiście takie działania bardzo restrykcyjne w postaci kar, opłat emisyjnych są bardzo skuteczne. Jeżeli one są stosowane we właściwym tempie, to przynoszą bardzo dobre rezultaty, chociażby dla takich opornych emitentów zanieczyszczeń. Taki ciekawy przykład to jest to, co działo się z paliwami zawierającymi ołów. Przez długi czas uważano, że ołów bardzo dobrze pomaga w tym, żeby paliwo spalało się bezstukowo. I rzeczywiście działało to. I zupełnie pomijano badania, które wskazywały na to, że przy okazji ołów jest niezwykle toksyczną substancją. Główny nacisk na to wywierały koncerny samochodowe. No bo im się opłacało stosować silniki, które wykorzystywały tę technologię, i koncerny naftowe. Ale po jakimś czasie rzeczywiście do opinii publicznej i do rządzących dotarła wiadomość, że ten ołów rzeczywiście jest szkodliwy. Wprowadzono ostre normy i nagle okazało się, że ołów jest niepotrzebny. Nagle prawie z dnia na dzień ołów zlikwidowano. Tak, ołów nagle zlikwidowano i wszystko jest w porządku, czyli w pewnych sytuacjach takich drastycznych, kiedy ktoś bardzo mocno się opiera, rzeczywiście silne narzędzie nacisku może przynieść rezultat.
No ktoś z państwa pewnie jeszcze pamięta te dystrybutory z przekreślonym symbolem PB. Teraz już chyba nie ma tego nawet, bo już nawet nie ma po prostu benzyny ołowiowej, tak. Już nie można jej kupić. I to oczywiście duży plus. Trzecie milenium za chwilę, trzecia, ostatnia część naszego programu. Będziemy rozmawiali właśnie o pewnych alternatywach, jakie mamy, jeżeli nie chcemy mieć smogu.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium, Wojciech Chmielewski. Naszym gościem, przypomnę Państwu, jest dr Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Rozmawiamy o smogu i to w zasadzie teraz spróbujemy jakoś tak optymistycznie na koniec powiedzieć sobie o tym, jaka czeka nas alternatywa. Wiemy, że te piece będą pewnie stopniowo wymieniane. Smogu nagle nie zlikwidujemy, bo też się nie da.
No nie da się.
Pewnych rzeczy nagle zrobić. Ważne, żeby to tempo jednak było w miarę szybkie, bo ktoś obliczył, że w Łodzi przy obecnym tempie wymiany pieców to za 130 lat zostaną dopiero zlikwidowane, więc myślę, że to warto pomyśleć pewnie o pewnej dynamice. Czy fotowoltaika, czy te naturalne źródła energii, bo o wiatrakach też słyszeliśmy dużo negatywnych rzeczy, że ptaki się rozbijają, że hałasują te wiatraki, że one powinny być na morzu, a nie gdzieś na lądzie w okolicach zabudowań. Czy czysta energia też jest do końca czystą energią i czy kiedyś nie będziemy też musieli zweryfikować pewnych przyzwyczajeń, znaczy pewnych rzeczy, które dzisiaj inwestujemy, chcemy inwestować. Jak chociażby samochody elektryczne, które też mają baterie, które też trzeba będzie kiedyś zutylizować.
Rzeczywiście, no, energia odnawialna też nie zawsze jest taką energią do końca czystą czy neutralną dla środowiska. Na pewno ogniwa fotowoltaiczne, energia słoneczna to jest pewien krok, w którym możemy podążyć. Nawet w takich warunkach jak w Polsce możemy tą energię w pewnym zakresie pozyskiwać. Jeżeli będziemy budowali urządzenia bardziej wydajne energetycznie, to one rzeczywiście mogą z tej energii korzystać. Już coraz częściej widzimy przecież chociażby różnego rodzaju urządzenia przy drogach, które są obsługiwane przez tego typu panele słoneczne, prawda? Więc da się. To na razie na małą skalę, ale mam nadzieję, że w przyszłości to będzie tylko wzrastało. Energia wodna też jest pewnym wyjściem. Tutaj Norwegia czy Szwecja, kraje, które są położone w terenach górzystych, bardzo mocno przodują w tej technologii. No tam mają rzeczywiście większą wody mają większą moc, ponieważ są większe spadki.
No ale teraz na warcie, gdybyśmy chcieli, no widzi pan, warta ledwo 1,20 m przy tak niestabilnych poziomach, to myśli pan, znaczy, że
W Polsce jest problem taki, że my mamy te spadki małe, a po drugie jednak budowanie zapór poprzecznych też ma swoje konsekwencje dla środowiska, dla ekosystemów wodnych. Jest energia geotermalna i tutaj z pewnością możemy w tym kierunku pójść. W Niemczech ta technologia jest już bardzo popularna. Bardzo wiele gospodarstw domowych posiada własne
odwierty?
Własne odwierty.
Naprawdę dokładnie. To się tak. Opłaca? Bo to przecież tak. Są przeogromne koszty, żeby
oczywiście
żeby
czasy zwrotu są bardzo długie, rzędu kilkudziesięciu lat, ale w dłuższej perspektywie czasu jak najbardziej to przynosi rezultaty. Jest to z pewnością technologia droga, bo wymaga właśnie odwiertu, zainstalowania odpowiedniej pompy ciepła, ale jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to z pewnością możemy w tym kierunku pójść. Jeżeli chodzi o energię wiatrową, no tutaj rzeczywiście jest sporo obiekcji w tym zakresie. Najlepiej nadają się na to obszary rzeczywiście morskie, gdzie mamy wiatry jednostajne. No i tutaj jest problem migracji ptaków też. Chociaż rzeczywiście w takich terenach, gdzie odpowiednio zaplanujemy taką elektrownię poza szlakami migracyjnymi, możemy ograniczyć rzeczywiście te negatywne skutki dla zdrowia.
Ja muszę powiedzieć, że gdy leci się samolotem nad Bałtykiem w kierunku Kopenhagi czy w kierunku Norwegii, to właśnie widać te farmy doskonale z samolotu. Mm-hmm. Przeogromne, to są takie, to z samolotu się wydaje, że to jest duże, więc z wysokości 10 tysięcy metrów, więc to są naprawdę przeogromne ilości prądu, które wytwarzamy, dostajemy za darmo, mm-hmm. który trafia do sieci pewnie w Danii, bo to pewnie są duńskie te albo niemieckie, więc chyba warto o tym pomyśleć, czy my na naszym Bałtyku byśmy byli w stanie to zrobić i w którym miejscu, to jest inne pytanie rzeczywiście, ale chciałbym pana zapytać o panele fotowoltaiczne, bo ich żywotność też jest ograniczona i to też jest problem. W tej chwili na dachach ludzie sobie instalują. Mówi się o różnych okresach zwrotu tej inwestycji, to jest jedna rzecz, 2-3 lata nawet, tak niektórzy mówią. No ale właśnie, one też po 10-15 latach już powoli tracą tę swoją wydolność. Więc czy to też jest w 100% ekologiczne rozwiązanie?
No pozostaje kwestia odpadu, tak? Ogniwa fotowoltaiczne po wyczerpaniu limitu pracy. Rzeczywiście ich wydajność spada i w tym momencie pozostajemy z odpadem, z którym trudno sobie niekiedy poradzić. No, jest wiele pytań, tak? W tej chwili ten rynek energii odnawialnej jest bardzo dynamiczny, powstają coraz nowe technologie, które zmierzają do tego, aby ta energia była coraz bardziej zielona. I myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach pod tym kątem, ponieważ no, dzieje się na naszych oczach rewolucja, tak? Chociażby to przechodzenie na samochody o napędzie elektrycznym, które już staje się faktem w krajach Europy Zachodniej. Nas to dopiero czeka, pewnie.
Już autobusy w Poznaniu jeżdżą i całkiem fajnie to wygląda.
Na przykład właśnie, więc u nas już tutaj możemy się czymś pochwalić, jakimś początkiem. Z pewnością jest nadzieja i myślę, że w perspektywie paru, może 10 lat pojawią się rzeczywiście ciekawe technologie, które będziemy mogli z większym zwrotem bardziej opłacalnie stosować również w Polsce. Na pewno taka mieszanka różnych źródeł energii, którą będziemy stosowali lokalnie, pozwoli nam z jednej strony trochę odciążyć ten centralny układ energetyczny, który występuje w Polsce. Jeżeli będziemy bardziej lokalnie się zaopatrywać w energię elektryczną, to też będą mniejsze straty energii na liniach przesyłowych, bo to też jest chociażby problem. Przesyłanie energii na tysiące kilometrów, jak niekiedy się to dzieje, to wcale nie jest taki proces bezstratowy, tak? Tam spore inne ilości energii są tracone poprzez opór trakcji elektrycznej, więc...
I to się po prostu grzeje i idzie w kosmos.
Dokładnie, więc im bardziej lokalnie, tym z pewnością czyściej, zdrowiej dla nas wszystkich.
I jeszcze zapytam pana na koniec o wodór. Ja wiem, że do wodorze nie jedna audycja już powstała, ale czy to będzie kolejne ogniwo, które rozwiąże wszystkie problemy? Technologia w tej chwili bardzo droga, ale jak się przyjrzymy tak docelowo temu wszystkiemu, no to prawie, że za darmo to jest.
Jest to z pewnością technologia, która ma przyszłość. Na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ myślę, że to będzie jedna z tych cegiełek, które będą budowały cały ten układ energetyczny. Więc wydaje mi się, że w pewnych obszarach ma ona jak najbardziej zastosowanie, chociażby w komunikacji samochodowej. Może w przyszłości w jakichś większych instalacjach energetycznych. No, badajmy. Analizujmy, eksperymentujmy i z pewnością w końcu dojdziemy do takich rozwiązań, które będą nam rzeczywiście pomagały. Ważne jest, żebyśmy podejmowali inicjatywy, a nie stali w miejscu, bazując tylko na jednym źródle energii.
No jedno jest pewne, że bez dotacji się to nie odbędzie, prawda? Bo jakby sama z siebie gospodarka jest taka, że korzysta z najtańszych źródeł energii i będzie to robić dopóty to no, jesteśmy w kapitalizmie, tak? Tańszy towar wygrywa, czyli jeżeli ktoś ma fabrykę i produkuje coś w niej, no to będzie szukał najtańszego źródła energii, a nie najdroższego, nawet jeżeli sobie napisze certyfikat ekologiczny, no bo nie sprzeda tego potem, jak to będzie za drogie, więc jakby ten system, no to jest po prostu polityka.
Zgadza się.
W sumie tak, tyle.
Przykładem jest chociażby to, co dzieje się z ropą naftową, tak? Tak naprawdę to źródło energii jest pozyskiwane w tej chwili już nie tylko do produkcji paliwa, ale też chociażby do wytworzenia plastiku, o czym też już była mowa. I tutaj coraz większe ilości tej ropy naftowej są używane do produkcji tworzyw sztucznych, więc...
Polarów
chociażby, tak. Także... Więc dopóki nie będzie jakiejś dźwigni ekonomicznej, czy politycznej, czy prawnej, która przesunie nas na trochę inny tor działania, mniej taki zachowawczy i konwencjonalny, a bardziej może proekologiczny, to będziemy pozostawali przy tym, co mamy.
Czyli mówiąc krótko, bardziej opodatkowane te paliwa stałe, a dopłaty do paliw ekologicznych, do nowych technologii, to wtedy te proporcje się jakoś zaczną pewnie odwracać.
Zgadza się. W Norwegii chociażby w tej chwili samochody o napędzie konwencjonalnym są tak mocno opodatkowane, że nie opłaca się ich używać w porównaniu z samochodami o napędzie elektrycznym. Więc w tym kraju dlatego właśnie taki jest boom na tego typu samochody, bo tam samochodów o napędzie dieslowskim czy benzynowym nie opłaca się użytkować, bo to są ogromne opłaty.
Słyszałem nawet, że są bardzo długie kolejki zapisów do tych samochodów elektrycznych. To jest kwestia pół roku, roku czekania nawet, jeżeli chce się konkretny model, bo rzeczywiście rynek nie wyrabia z produkcją tego typu pojazdów. No cóż, zaczęliśmy od szczypiącego w nos smogu, skończyliśmy na ekologii, no i mamy nadzieję, że jeszcze dożyjemy tych czasów, kiedy to powietrze będzie na tyle przyjemne, że wieczorem będzie można w sobotę się przejść bez jakiegoś kasku z filtrem. bo też właśnie zwróciłem na to uwagę, że jak z zagranicy czasami przyjeżdżają tutaj ludzie, to właśnie w maskach chodzą. To też trochę pokazuje jakoś tak, że strasznie chyba.
No to troszkę pokazuje dramatyzm całej sytuacji. No
oni czasami może przesadzają, ale oczywiście, bo w Chinach to powietrze jest 100 razy gorsze niż u nas, czy gdzieś indziej, ale jednak no.
Chociaż tutaj bym troszkę uważał z tym określeniem 100 razy gorsze, bo niestety w niektórych naszych miastach polskich mamy dosłownie chińskie warunki. My sobie z tego trochę nie zdajemy sprawy, ale rzeczywiście, jeżeli nie podejmiemy działań, to stan powietrza w tych niektórych szczególnie mniejszych miejscowościach będzie nadal pozostawał na poziomie takim, jaki obserwujemy chociażby w tych większych aglomeracjach.
Ja muszę powiedzieć, że wielu osobom oczy się otworzyły, kiedy zainstalowano w danej miejscowości ten sensor taki. To jest w sumie prywatna inicjatywa, bo to nie są te wojewódzkie. Mhm. One pewnie nie są tak dokładne, ale skalę problemu pokazują bardzo. I nagle ludzie mówią, jak to u nas jest taki kisiel w powietrzu? Mm-hmm. To jest możliwe? Nie, gdzieś te oczy się powoli otwierają. Ale może tak to musi się dziać.
Ja zachęcam do zapoznania się właśnie z ofertą takich czujników indywidualnych. W tej chwili na rynku mamy kilku producentów, którzy pozwalają nam zakupić prosty czujnik, mierzący właśnie cząstki zawieszone smogu i inne zanieczyszczenia zawarte w powietrzu. I taki czujnik, inwestując kwotę rzędu 100 zł, możemy sobie zamontować na ogródku i obserwować w stanie rzeczywistym, jaki jest stan powietrza u nas w naszym otoczeniu, więc to też troszkę można przybliżyć ten problem i dzięki temu ten problem może stanie się troszkę bardziej osobisty i bardziej się może w to zaangażujemy.
Za 100 zł można otworzyć oczy. Ciekawe bardzo. Bardzo panu dziękuję za tę niezwykle interesującą rozmowę. Naszym gościem był dr Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Bardzo państwu dziękuję. Trzecie milenium, Wojciech Chmielewski. Zapraszam państwa już w przyszły piątek. Kolejny temat naukowy podejmiemy w naszym programie. A teraz jeszcze spokojnej nocy. Dobranoc.
Dobranoc.
Trzecie milenium.